Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do Niuansu, niuansu, którego w czasach polaryzacji i baniek medialnych potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, a my dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, z Janem Ordyńskim. Witam Cię, Janku.
Dzień dobry.
Członek Rady Programowej Polskiego Radia, no i przede wszystkim zasłużony dziennikarz i publicysta.
Dzień dobry.
Do którego doświadczenia no, się będziemy odwoływać. No gdzie? No to są hołdy zasłużone. I Igor Jankę, witam Cię, Igorze.
Dzień dobry.
Również dziennikarz, publicysta, no trzecia RP. To twoje doświadczenie dziennikarskie, prawda, zaczyna się wraz z trzecią RP i będziemy też o tym rozmawiać, a aktualnie Triumf jako autor podcastu Układ Otwarty odnosisz, prawda?
Nie wiem, czy Triumf, ale ciężko pracuję.
Tak jest i tu mamy również twoją książkę Siła Polski, którą pokazujemy i polecamy Państwa uwadze.
Bardzo miło.
Słuchajcie, nie będziemy tutaj wymyślać prochu, tylko od razu Was zapytam. Jesteśmy po wyborach, jesteśmy kilka dni po wyborach i wiemy już mniej więcej, jak układanka się prezentuje. PiS zdobył najwięcej głosów jako partia, no ale opozycja, jeśli się zjednoczy, a wszystko na to wskazuje, ma szansę na przejęcie władzy. Jednocześnie słuchamy wypowiedzi różnych polityków, no i na przykład ostatnio minister Czarnek udzielił takiego wywiadu, w którym powiedział, że no, widać, że demokracja triumfuje i wszystko jest w porządku, bo przecież widzicie, że oddajemy władzę. Jak wy na tę zmianę, która wisi w powietrzu i która się powinna w okolicach listopada, grudnia dokonać, patrzycie tak na początek?
Jeszcze jak wspomniałeś ministra Czarnka, to jego awanse pod adresem PSL-u mnie ostatnio, że tak powiem, wzruszyły do łez prawie, bo jeszcze pamiętam nie tak dawno prezes Kaczyński wymyślał PSL-owi od ZSL-u i tak dalej, a teraz Czarnek powiedział, że jakby nie było PiS-u, to by się zapisał do PSL-u, no więc po prostu się prawie popłakałem.
Ale wiesz, on nawet odpowiedział na ten twój zarzut, że to była kampania, a w kampanii mówi się różne rzeczy. Igorze...
A to akurat prawda. W kampanii mówi się różne rzeczy. To obserwuję te wybory wszystkie od 1989 roku i pamiętam, że co 4 lata kolejne wybory były najważniejszymi od upadku komunizmu. Te również były najważniejszymi od upadku komunizmu. Z mojego punktu widzenia one były tak samo ważne jak poprzednie i ja wyszedłem z tych baniek partyjnych i z tych plemion, które staram się w każdym razie patrzeć z boku, nie znaczy, że nie mam poglądów na różne sprawy, mam jak najbardziej, natomiast nie emocjonuje mnie to, czy rządzi partia A, B, C czy D.
Aż tak? Naprawdę?
Tak. Nie mam takiej... Znaczy, mnie emocjonuje to, jakby to, co o czym piszę w tej książce, o czym rozmawiam z moimi rozmówcami. Emocjonuje mnie to, czy rozwijamy się, czy idziemy do przodu i czy popełniamy błędy, czy ich nie popełniamy. I to jest dla mnie ważne. I piszę o tym, że Polska te 30 lat to jest spektakularny sukces. Nie? I to jest spektakularny sukces, który zaczął się w 90 i trwa dzisiaj w 2023. I był on i zarządów Platformy, i zarządów PiSu, i zarządów SLD, AWS. W różnym stopniu oczywiście one różnie przeszkadzały w tym rozwoju, bo ten sukces w moim przekonaniu nie mamy go dzięki politykom, dzięki partiom, dzięki rządzącym, raczej pomimo ich. Oczywiście każda z tych partii coś tam, każdy z tych rządów coś tam dokładał, obciążał, pomagał i przeszkadzał, ale to nie oni sprawili, liderzy nasi polityczni, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nie? To raczej społeczeństwo, firmy, przedsiębiorcy, ciężko pracujący ludzie i ogólna sytuacja, która nam pomogła. Z tego punktu widzenia nie uważam, że to jest jakieś fundamentalnie ważne, czy nastąpiła zmiana. Myślę, co jest najważniejsze i to jest super sygnał, że demokracja normalnie działa. Tak? Była jedna partia, rządziła 8 lat, większość ludzi się wkurzyła, odsunęła ją od władzy, żadne wojsko, to były bzdury, nie wierzyłem w to przy całym moim krytycyzmie do wielu rzeczy, które ten rząd robił, absolutnie nie podejrzewałem go o to, że wprowadzi wojsko na ulicę, że będzie próbować blokować. Traci władzę, odchodzi, zobaczymy, co będzie.
Za tym nie to wojsko już jest.
Tak.
Janku, ty masz inne zdanie chyba.
Ja uważam, że żadna partia nie rządziła sama przez 8 lat, tak jak PiS, tak zdecydowany. Żaden polityk, tak jak Kaczyński, nie miał tak silnej władzy i takiej dominacji nad swoim obozem politycznym, jak Kaczyński. Żaden polityk w ciągu tych 30 lat. I w żadnym poprzednim okresie rządzenia przez kolejne koalicje czy partie nie przeorano tak instytucji państwa, bardzo ważnych. myślę, że takim klinicznym przykładem, dramatycznym przykładem jest los Trybunału Konstytucyjnego zwanego Trybunałem Przyłębskiej. No to, co się teraz już dzieje, kompletna jego degrengolada. Tej instytucji, z której byliśmy dumni cały czas. Ja jeszcze chciałem przypomnieć, że ten Trybunał powstał pod koniec PRL-u. I wtedy na prezesa Trybunału został wybrany, delegowany, mianowany profesor Alfons Klawkowski, wybitny znawca prawa międzynarodowego, a nie instruktorka z Komitetu Powiatowego Partii. W tej chwili, no naprawdę, pani Przyłębska nie ma żadnych przymiotów, żeby prezesować Trybunałowi Konstytucyjnemu. Ja miałem akurat pewien nawet, że tak powiem, pracowniczy związek z Trybunałem Konstytucyjnym i wiem, jaka tam po prostu była świątynia jeszcze 10 lat temu. Jacy ludzie byli sędziami Trybunału Konstytucyjnego, kto był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. To jest naprawdę Trybunał Wielkich Rabinów, jeżeli można powiedzieć. I tam nie można kogoś takiego, słabego sędziego, sądu średniego szczebla delegować do tego sądu w ogóle, do tego Trybunału w ogóle, a już na prezesa Trybunału, na prezeskę Trybunału Konstytucyjnego, no w szczególności. No a to, co się dzieje od roku w tym Trybunale, no właśnie to, co Andrzej Duda nazwał, powiedział, niech się Trybunał odkłóci, no to już w ogóle jest jakaś sytuacja kompletnej anarchii i paranoi, która nie powinna w żadnym wypadku mieć miejsca. Ale to nie tylko to. No, cały problem też z wymiarem sprawiedliwości, z prokuraturą, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, no i tak dalej, i tak dalej. No,
słuchajcie, ale to nas prowadzi do oczywiście takiego tutaj spostrzeżenia, że co prawda lud wybrał, prawda, ale te problemy, nie, jakby walka polityczna, albo może dokładnie polityczno-prawna, to w ogóle nie zniknie, no bo mamy teraz całą układankę i tak, jest prezydent Andrzej Duda, wiadomo, że wywodzi się ze środowisk Prawa i Sprawiedliwości i to zawsze trzeba brać pod uwagę. No jest ten Trybunał Konstytucyjny, w którym co prawda niektórzy z dublerów za chwilę odejdą na emeryturę i 9 lat mija i może dobrze, ale pozostają inni sędziowie mianowani za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No i wreszcie media publiczne, o których chciałbym z wami porozmawiać więcej, bo to jest również taka obietnica złożona przez polityków opozycji, która budzi duże kontrowersje co do tego, jak w ogóle to przeprowadzić, to rozwiązanie. I pytam was jako dziennikarzy z tym ogromnym doświadczeniem, 30 lat mediów publicznych sprowadza się do tego, że zawsze mówiono o ich upolitycznieniu. Nie było takiego momentu, tak jeszcze w czasach radiokomitetu, prawda, i później mówiono o tym, że media publiczne są upolitycznione. Czy waszym zdaniem media publiczne w Polsce w ogóle mogą być nieupolitycznione, że mogą być w ogóle apolityczne, bo macie doświadczenie, oglądaliście te instytucje od środka. Wasze zdanie, może mogą media publiczne być w ogóle apolityczne w Polsce?
Ja nie chcę wchodzić w tą taką dyskusję, co zrobił PiS, co zrobiła Platforma, bo mnie to... Nie, wszyscy już o tym mówią, tak. Troszkę tylko się odniosę do tego, co mówił Janek, ale w sensie chcę powiedzieć szerzej, znaczy, bo to nie jest tak, z Trybunałem, to co się działo ostatnio, rzeczywiście jest trudne do obrony, ale to też się nie zaczęło od PiS-u, tylko zaczęło się trochę wcześniej. Oczywiście PiS to przykręcił jeszcze dużo bardziej, ale problem w ogóle jest głębszy i sięgający całej historii III RP. To, o czym też piszę, jakby to dlaczego mam głębokie przekonanie, że myśmy dokonaliśmy cywilizacyjnej zmiany gigantycznej. Zmieniły się firmy, cała infrastruktura, jakość życia, no bardzo wiele rzeczy, tak? Ale bardzo słabo, nie może się w ogóle nie zmieniły, tylko bardzo słabo zmieniły się instytucje. Znaczy to, czego nam się nie udało w III RP zrobić, traktuję III RP cały, do dziś żyjemy w III RP, to nie udało nam się zbudować silnych instytucji. I to nie jest tak, że one były świetne do 2015 roku, przed zły faszysta Kaczyński je rozwalił. Ich nie było, one słabo działały. Nie mówię, że nie było zupełnie, tak? Bo też nie można powiedzieć, że wszystko było cały czas fatalne. Ale nie zbudowaliśmy silnych instytucji, nie zbudowaliśmy respektu do instytucji, nie zbudowaliśmy zaufania do instytucji. I te rzeczy, tak samo jak i media publiczne, do których już przechodzę, są jakby w tym się mieszczą.
No właśnie.
Więc to było tak, jakby tak, nigdy nie były
apolityczne.
Zupełnie bezstronne i dziewicze, tak? Zawsze jakby ci politycy próbowali je mniej lub bardziej gwałcić, zwłaszcza telewizję. Telewizja zawsze była na pierwszym planie, potem było radio, gdzieś na końcu był pub, czy miałem przyjemność znać bardzo dobrze, pracować i dużo w nim robić. I różne były okresy tej ingerencji polityków.
No dobra, lata 90., jak pamiętacie.
Znaczy ja pamiętam tak, znaczy najlepiej było, moim zdaniem, z mediami publicznymi, kiedy w 93 roku utworzono Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i założono 9-osobową Radę, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, i co 3 lata będzie 3 członków się zmieniało. I tak było przez pewien czas. To powodowało, że członkowie dobierani przez kolejne kadencje parlamentu, czy kolejnych prezydentów, czy senat, bo tam tak to jest mniej więcej rozłożone, byli wymieniani. I żadna opcja polityczna, która aktualnie rządziła, nie mogła osiągnąć większości w tym i narzucić swojej woli. Ale w czasie pierwszego PiS-u złamano tę kadencję, co zresztą...
Czyli 2005-2007.
Tak, zmieniono ustawę, zakończono kadencję tej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która wtedy urzędowała, i powołano 5-osobową Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ja chcę przypomnieć, że niedawno Juliusz Braun przypomniał, że wtedy, kiedy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, to przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był Marek Jurek. Powiedziałbym antypody. Ale tak powinno być właśnie. Tak powinno być. I właśnie o tym, o czym Igor mówił, że nie szanowano instytucji, jeszcze nie dano tej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i jakiemuś tam kierowaniu mediami publicznymi w ten sposób, nie dano jej zacząć normalnie funkcjonować, zakorzenić się, że tak powiem, w życiu politycznym, kiedy ją po prostu po raz pierwszy zgwałcono. Potem Trybunał Konstytucyjny uznał, że to złamanie kadencji było bezprawne, że było złamaniem prawa. Już potem w 2015-16 roku tego nie zrobiono, tylko stworzono Radę Mediów Narodowych, żeby
którą
nie łamać...
Mamy do dziś.
Którą mamy do dziś, a która jest w ogóle organem pozakonstytucyjnym.
Ale problem nie jest w rozwiązaniach prawnych i w tym w moim przekonaniu. Tak, oczywiście, że... Też, ale jakby to nie w tym jest problem, że nie wymyśliliśmy dobrego systemu. Problem jest w kulturze politycznej, bo to nie jest tak, że to sytuacja się zmieniła, jak PiS zmienił ustawę. Ta sytuacja była zła. Pamiętam dobrze, jak było za rządów SLD, kiedy no, telewizja była bardzo jednostronna, prawie tak bardzo jak teraz.
A mówisz o latach 90. Tak, czy tych po 2001?
To było po 2001.
Czyli SLD-2.
O ile dobrze sobie teraz przypominam. Tak, to było, ale to... Bo za każdej partii było podobnie. Raz tą śrubę za SLD, ona była mocno dokręcona, potem ją trochę zluzowano, ale to nie znaczy, że nie zluzowano. Pamiętam właśnie, że wspominaliśmy, jak to pracowaliśmy razem w jednym programie i nas na zmianę wyrzucano, bo Janek był bardziej z jednej strony, ja byłem bardziej z drugiej strony i nas tam różne siły naciskały.
Ale jak to w praktyce wyglądało, że na was próbowano naciskać? Jak to jest? Bo zwykli ludzie myślą sobie, a to pewnie się gdzieś ktoś spotyka na wódeczkę czy coś.
Nie, mogę opowiedzieć o swoich doświadczeniach, jak akurat one są, nie mogę nic złego powiedzieć, bo tam akurat moje doświadczenie z telewizją publiczną było niezbyt wielkie.
Ale mówisz, że
wielkie.
Próbowano na ciebie naciskać, jak to się
nie,
robi?
Nie, nie próbowano na mnie, znaczy nikt nigdy, ale to jest dlatego, że
ja do telewizji trafiłem za Wiesława Walędziaka, chciałem.
Nikt nigdy nie próbował na mnie naciskać, że nie mów o tym, czy nie mów o tamtym, tak? Ja nie miałem takich doświadczeń. Ja wiem, że takie jeszcze były, ale po prostu, ponieważ ja zawsze deklarowałem...
No to może są mity, słuchaj.
Ja zawsze deklarowałem, że jakby nie ma szans, tak? Że ja będę robił tak, jak ja chcę i tak ja uważam, że należy. Oczywiście według zasad, które musimy wspólnie ustalać. I ja tego w ogóle nie doświadczyłem. Ale bardzo chętnie opowiem o moim dobrym doświadczeniu, które naprawdę było dobre i które przetrwało bardzo długo w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie w 98 roku zostałem naczelnym jako bardzo, bardzo młody człowiek w wyniku takiego nieformalnego konkursu. I myśmy wtedy przeprowadzili bardzo głęboką reformę tej agencji według, jak w naszym przekonaniu, najwyższych standardów. Robiliśmy na podstawie tego, jak najpierw jakby badałem dokładnie, jak funkcjonuje Reuters, jak funkcjonuje FP, jak funkcjonuje taka agencja austriacka APA. Stworzyliśmy model polski i stworzyliśmy kodeks zachowania. Wydaliśmy taki dokument, który nazywał się Wademekum Dziennikarza PAP, gdzie było bardzo jasno napisane, w jaki sposób należy pisać depesze, czego nie można robić. Nie było o tym, że można pisać o tam, nie wiem, SLD czy AWS-ie, tylko po prostu w jaki sposób, jak pokazywać drugą stronę. Żadna depesza nie mogła się ukazać bez drugiej strony.
Chyba ta instrukcja została zapomniana w ostatnim czasie, co?
I to, muszę powiedzieć, jakby te zmiany bardzo długo... No, Znaczy, za naszych czasów było raz tak, to były rządy, wtedy rządy AWS-u, było raz tak, że jeden z naszych dziennikarzy, nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie chodzi o nazwiska, jeden z naszych dziennikarzy popełnił poważny błąd. Bardzo poważny.
Merytoryczny?
Merytoryczny, tak. No, merytoryczny, ale też taki no, z niechlujstwa, jakby napisał nieprawdę dotyczącą bardzo ważnego urzędnika państwowego. I no, myśmy mieli, pamiętam, że usiadłem wtedy jakby z prezesem Bogdańskim, Robercie, mam nadzieję, że mogę to opowiadać, to już historia, ale uważam, zachowaliśmy się tak, jak trzeba. I myśmy, no dobra, no, trzeba tego dziennikarza solidnie jakoś go ukarać, no bo zrobił coś złego, nie? Ewidentnie złamał nasze zasady, myśmy bardzo tych zasad pilnowali. To umówiliśmy się, że spotkamy się i zastanowiliśmy się, co z tym zrobić. I w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że ówczesny premier Buzek na jakimś tam spotkaniu, no, w helikopterze, w którym leciał z miejsca na miejsce, mówił, że należy tego dziennikarza wyrzucić i domagał się, żeby tego dziennikarza wyrzucić. I następnego dnia miał się spotkać Robert Bogdański był prezesem, ja byłem redaktorem naczelnym, z szefem kancelarii premiera, to się wtedy nazywa kancelaria premiera już. I pamiętam, że spotkaliśmy się wieczorem, powiedzieliśmy, że po prostu w życiu tego nie zrobimy. Znaczy nie dlatego, że nie należałoby go wyrzucić, bo być może można by to rozważyć. Tylko ponieważ nam premier kazał to zrobić, to my go w życiu nie wyrzucimy.
To by nie było precedensu.
I pamiętam, że spotkaliśmy się, mogę powiedzieć, wieczorem, wypiliśmy ze dwie flaszki wina, bo myśleliśmy, że to nasza ostatnia niedziela i wyrzucą nas. No ale sprawa się rozmyła, bo ten szef kancelarii Jerzy Widzyk chyba nie spotkał się, bo nie miał czasu, coś tam. Sprawa się rozmyła.
Przypomnijmy, że mówimy o latach 1997-2001.
Ale dzisiaj coś takiego to w ogóle nie miałoby... To w ogóle, gdyby coś takiego zrobił, to by wyleciał, jakby polecenie byłoby wydane. Tak, to są
o złotym innej... wieku tak. Dziennikarstwa. Janku, na ciebie naciskano? Znaczy,
dwukrotnie
przygodę?
Odchodziłem z mediów publicznych. Odchodziłem to cudzysłów. To było za pierwszego PiSu i potem za drugiego PiSu.
No i jak to wyglądało?
No po prostu powiedziano mi, znaczy za drugiego PiSu ja sam podziękowałem. W 2016 roku w styczniu nawet tam pan Rachoń, który odgrywa, jak wiadomo, dość istotną rolę, mówił, nie, widzimy pana i tak dalej, ale ja już powiedziałem, że ja się nie widzę i podziękowałem. Natomiast za pierwszego PiSu, no to odszedłem z TVP3. Ówczesny dyrektor Pilis napisał mi, że nie pasuje do, że tak powiem, tej konstrukcji. A druga sprawa, no to...
Czyli dostałeś wyraźny sygnał, że nie pasujesz do tego, do tego układu politycznego.
A druga to sprawa, no to w Rzeczpospolitej, kiedy za pierwszego PiSu Paweł Lisicki został redaktorem naczelnym, no to się... To zresztą stwierdził potem sąd apelacyjny w Warszawie, prawomocnie stwierdził, że Paweł był nominatem pisowskim i wtedy doszło do dużej czystki w Rzeczpospolitej. Nie tylko ja, że tak powiem, powiedzmy, będący lewą nogą, ale odchodzili też tacy dziennikarze jak Janek Skórzyński i kilka tego typu osób odchodzili. No zostali zwolnieni po prostu z pracy. A więc wtedy nastąpiła, mówiąc w cudzysłowie też, generalna przebudowa Rzeczpospolitej.
A powiedz mi, ale taką sytuację, jak tu Igor opisywał, miałeś taką sytuację, że ktoś próbował na ciebie, nie wiem, telefon, zaproszenie na wódeczkę.
Nie, ja na przykład mam taką bardzo charakterystyczną rzecz. Ja w czasie afery Rywina, komisji, procesu, przygotowywałem specjalny program dla TVP3 właśnie z procesu i z komisji. Wtedy prezesem był Robert Kwiatkowski, który był, że tak powiem...
Uwikłany w
zahaczony w tej sprawie. Robiłem to razem z taką dziennikarką, z dziennikarką telewizyjną, to razem, która przygotowywała, była wydawczynią tego, która zresztą do dzisiaj pracuje w telewizji. Robiłem ten program i ani razu nie było żadnej ingerencji w ten program. A to była naprawdę bardzo pochyła sytuacja.
Słuchajcie, jak was słucham, to mam wrażenie, że w ogóle prawie wszystko było dobrze.
Nie było stacji, bo po pierwsze, jak powiedziałem, mnie też wyrzucano. Wyrzucano mnie kilkakrotnie z różnych miejsc. Jedną rzecz, tutaj polemika z Jankiem, nie zgadzam się. Znaczy, wiem, Paweł Lisicki dokonywał zmian w Rzeczpospolitej zgodnie ze swoimi tam poglądami i tak dalej, ale nie był nominatem pisowskim. Znaczy w tym sensie tam była procedura, to muszę jakby dać świadectwo prawdzie, ponieważ to była
ja mówię,
agencja...
co sąd stwierdził prawomocnie.
Ja wiem, jak ten proces przebiegał, ponieważ był prowadzona rekrutacja przez jedną międzynarodową firmę HR-ową. Współwłaścicielem Rzeczpospolitej był prywatny podmiot, który miał 51% udziałów i po prostu był normalny konkurs, była normalna rekrutacja i wiem, ponieważ też brałem w niej udział i pamiętam to. No, nie będę zdradzał, kto jeszcze brał udział, bo byłoby to nie fair. Natomiast wyrzucano, tak samo ja rozumiem, że Janek stracił pracę, ja potem straciłem pracę jak przed Grzegorz Gaudę. No, z Grzegorzem miałem rozmowę dosyć otwartą, nie będę zdradzał, bo się zachował elegancko, ale jestem Powiedziałem, że no, są zmiany, sam rozumiesz. Z Tok FM-u mnie, w którym pracowałem kilka dni, wyrzucono, z telewizji wyrzucono mnie za różnych. Sam też rezygnowałem, zdarzyło mi się, z takich powodów fundamentalnych. Tak było w mediach, tak? W mediach publicznych, a dzisiaj jeszcze bardziej.
Ale więc... czy to był stan, który uważacie za normalny, że właśnie tak wygląda?
Ja myślę, że jedną rzecz... Oczywiście nie było cacy. Nigdy nie było cacy. Natomiast nigdy nie było tak, jak się zdarzyło po 2015 roku, a w szczególności w telewizji państwowej, bo tak zaczęła ona być nazywana, a szczególnie w ostatnim okresie. Ekstremalnym przykładem była ta kampania wyborcza, z którą mieliśmy do czynienia, w której uczyniono diabła wcielonego z Donalda Tuska, któremu zarzucano zdradę, bycie nie Polakiem i tego typu płynęły te oskarżenia pod jego adresem z najbardziej miarodajnych ust tamtego obozu. Takich kampanii wyborczych nie było. I nie zgodzę się nigdy na powiedzenie, że coś podobnego, bo nigdy pod adresem nikogo nie były tego typu obelgi rzucane jak pod adresem Donalda Tuska w mediach zwanych publicznymi. Nigdy.
Ja tylko może doprecyzuję, że to tak naprawdę to nigdy nie przestał być atakowany Donald Tusk i jego otoczenie. I to nie była tylko ta kampania. Po
Ale
prostu
takie natężenie... takie ciężkie oskarżenia, mówienie na przykład przez przywódców obozu rządzącego, czyli przez przywódcę partii rządzącej i premiera, urzędującego premiera rządu, łącznie z zarzutem jakiejś zdrady narodowej i tak dalej, służeniu obcym interesom, byciem tutaj obcym namiestnikiem i tak dalej, i tak dalej. To do dzisiaj zresztą słyszę na przykład w Polskim Radio 24 jeszcze tego typu awanse pod adresem Tuska. No to po prostu takich rzeczy nigdy nie robił. Ani tak zwany obóz postkomunistyczny nie robił pod adresem AWS-u, czy potem, jeżeli było to starcie właśnie wyborcze, ani AWS i, no mówiono postkomuniści i tak dalej, ale nigdy agenturalności poza...
Igorze, jak ty oceniasz tę sytuację?
Spróbujmy przeskoczyć dalej, ale no muszę się odnieść, znaczy tak, w ogóle nie bronię telewizji publicznej tego, co się działo już państwowej, co się działo teraz. Mhm. Tylko, że to nie jest tak, że padały takie, to wszystko, co mówisz, jest prawdą. Znaczy, prawdą jest to, że padały takie zarzuty, taki język, agresja i to jest fatalne, tylko taki sam język i taka sama agresja i takie same zarzuty, albo podobne, albo zbliżone, tak, nie chcę tego ważyć, padały w drugą stronę w innych mediach prywatnych, z ust polityków, z ust troli internetowych
nie
i tak dalej.
Igor, ten ale poziom agresji... mówię, że Kaczyński jest agentem jakiegokolwiek obcego państwa.
Ale oczywiście, że mówię, no, to, że PiS jest ruską agenturą i tak dalej, dobrze, to było tysiące razy powtarzane.
Było
nie, no, to wszystko jedno, słuchajcie, ale to ja nie chcę, w ogóle odmawiam dyskusji na taki temat dalej, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Obie strony zachowują się źle, kultura polityczna w Polsce jest straszna, zła i o tym, moim zdaniem, nie warto mówić. Porozmawiamy o
ale
tym, co można
tym,
z tym zrobić.
Właśnie, no to było moje pytanie. Przypomnę, że jakby przebiegliśmy taki kawałek drogi, ale pytanie brzmiało, czy mogą być media apolityczne w Polsce? No bo z tego, co opowiedzieliście, to jest znowu dla naszych słuchaczy, dla mnie wynika, że jest jakiś uzus, jakiś obyczaj, że jak przychodzi redaktor, który ma jakieś, podpisuje się pod jakąś agendą ideologiczną, zieloną, niebieską czy fioletową, no to po prostu dziennikarze już się domyślają, co będzie, prawda? Że tutaj pluralizm w deklaracjach, ale w praktyce odbędzie się rozmowa, która może być w najlepszym wypadku kulturalna, w najgorszym nieprzyjemna i że dziennikarze wiedzą to i się trochę z tym godzą. Dwa, że media publiczne od 30 lat nigdy nie były w dobrej kondycji. Janek mówi, że te ostatnie 8 lat to jednak jest pewna skokowa zmiana, która sprawia, że no, trudno to porównywać z czymś innym. Pytanie rzeczywiście, Igorze, czy jak patrzysz na przykład na flagowe programy, takie jak Wiadomości, to czy też nie widzisz jednak jakiegoś tutaj poważnego nadużycia w stosunku do tych lat, które były wcześniej.
Ale widzę potężne nadużycia i nie powiem jednego dobrego słowa o tym, co tam się działo. Przyznam, że bardzo mało oglądałem, bo jest taka moja...
A widzisz, bo to powiem ci, że ja miałem...
Nie pozwalam sobie na taki ból i cierpienia i nie oglądam ani Wiadomości, ani Faktów. Po prostu cierpię na szczęście z tysiące źródeł, z których można czerpać informacje. Ten poziom agresji tych głównych mediów, zresztą nie tylko telewizyjnych, ale telewizyjnych zwłaszcza, jest ogromny i jednostronny. wolność z obu stron jest koszmarna. To jest coś bardzo złego. Nie będę tego bronił absolutnie. Pytanie, czy to może się zmienić. I to jest, nie jestem przesadnym optymistą. Oczywiście, daj Boże, bardzo się ucieszę, jeśli się pomylę i naprawdę, jeśli mnie jakby nowa koalicja zaskoczy i zrobi coś innego, ale też, mówiąc szczerze, i po stronie polityków, i po stronie dziennikarzy, w których większość, jakby bardzo duża część, tak, jest bardzo emocjonalnie i nie tylko emocjonalnie zaangażowana w ten konflikt i często dziennikarze, publicyści są bardziej agresywni od polityków, chociaż konkurencja jest duża po obu stronach, więc trudno mi uwierzyć, że teraz z dnia na dzień nagle przyjdzie, prawda, nie wiem, 1 stycznia i powołamy super bezstronną radę i obecna większość, nowa większość rządząca stworzy jakieś pluralistyczne ciała i tak dalej.
Dobra, no ale lubisz marzyć, nie, politycznie. Tak. No to powiedz, jakbyś to zrobił, a za chwilę Janek nam powie.
Moim zdaniem, tak, bo jeszcze mówimy o coraz mniej ważnej części rzeczywistości. Ona nas interesuje, bo tam się działy rzeczy dzikie, dlatego o tym mówimy, ale coraz mniej ludzi to ogląda, tak? Znaczy sami ten program jest nadawany gdzieś w internecie. Ja robię program w internecie. Mamy zasięgi takie jak telewizje często, więc jakby ludzie już szukają tych... To jest tylko jeden z graczy, tak? Więc jakby trochę szkoda na to.
No dobra, ale
czasu.
Wiesz, jak mówimy o przyszłości, to możesz powiedzieć, no to już do widzenia, przeznaczmy te miliardy na ochronę zdrowia, a media publiczne to jest
oczywiście z drugiej strony, no media, znaczy ja zawsze, ja przez lata byłem wielkim zwolennikiem idei mediów publicznych. Uważam, że one mają do odegrania ważną rolę.
I są właściwie w całej Unii Europejskiej.
I że media mogą prowadzić poważną debatę i mogą pokazywać wysoką kulturę.
No,
i
to jest, udaje i to jest się. Ważne. Kultura polityczna nie działa, jak powiedziałeś.
Nie działa, tylko to nie jest problem, tylko to nie jest tak, że nie jest problem, że cały świat jest świetny, tylko coś z tymi mediami publicznymi jest tak. Nie, no ten cały świat jest chory. Dopóki my się nie wyleczymy. Ja nie mam na to recepty. Nie wiem, jak to zrobić. Znaczy, gdyby mnie zapytał przyszły premier, tak, żeby jasne, nie pretenduję, nie mam zamiaru, ani zapewne mnie nie zapyta, ale nie, w ogóle się w te rejony w życiu już nie wybieram. No można by znaleźć jakby porządnego dziennikarza, menedżera, który zaprowadzi jakieś tam reguły. Ale czy będzie do tego wola? Nie wierzę. Raczej wierzę w to, że stopniowo, moja największa wiara w wyniku tych wyborów, bo to jest, tylko media są tylko wycinkiem rzeczywistości, nie? Jest w tym, że poszło bardzo wielu młodych ludzi. Dzisiaj oni zagłosowali na te partie, które były na scenie politycznej, ale w ogóle wierzę i jakby pracuję na rzecz tej Polski, która będzie po Tusku, po Kaczyńskim, po tej generacji polityków wrosłych w latach 80., którzy znaczy, działających w latach 90., ale którzy...
w jakąś niewidzialną rękę tutaj, że która zadziała i wierzę. Nawyki zbiorowe się zmienią.
Znaczy wiesz co, wierzę w to, że jest coraz więcej sygnałów pokazujących, że coraz więcej ludzi ma dość tej straszliwej dychotomii, tego głębokiego podziału, tej koszmarnej polaryzacji, która nas niszczy, która jest bardzo, bardzo szkodliwa i uważam, że to jest wielki problem Polski, ale jestem tutaj takim bardzo, bardzo umiarkowanym optymistą. Wydaje mi się, że ta kampania oczywiście była szczytem tego i wszystko wypaliło, ale wydaje mi się, że to było nakręcone przez te dwa obozy, przez te dwie machiny i ludzie jeszcze tak siłą rozpędu poszli. Że następnym razem już będzie tego trochę mniej, a jeszcze następnym mam wrażenie, że będzie ten. Po pierwsze, jest kilka czynników. Ja pracuję w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności z ludźmi, którzy mają, już mam 1000 absolwentów, ludzi, którzy są po 30 w tej chwili. I to są zupełnie, ja widzę, są zupełnie inni ludzie, tak? Mają zupełnie inny mindset, zupełnie inny inaczej patrzą na rzeczywistość. Nie znaczy to, że nie mają poglądów.
A to nie podpowiesz im żadnego rozwiązania tych polskie BBC możliwe?
Ale oczywiście, że jak mnie zapytają, to bardzo chętnie i z wielką przyjemnością, tak? My rozmawiamy o problemach, o bardzo wielu problemach. Tam są ludzie o bardzo różnych poglądach. Nie oni się różnią między sobą, ale kurde, normalnie gadają. Rozumieją, że mamy partnerów wokół siebie, że Niemcy są trudnym, ale partnerem, a nie wrogiem, a nie też takim, który myśli o tym, jak zrobić dobrze Polsce. I widzą świat realistycznie, znają go bardzo dobrze, bo są świetnie wykształceni. Rozumieją, że Unia Europejska to nie jest klub państw, które chcą zrobić przyjemność Polsce, tylko to jest klub, w którym umawiamy się na jakieś interesy, rywalizujemy ze sobą i trzeba bardzo twardo grać, ale grać, a nie też się nie, ani nie ulegać, ani się nie odwracać. I ja wierzę bardzo, że to pokolenie, oczywiście nie całe, bo to jest tylko wiekowe, tak, że jakby ta grupa ludzi, którzy myśli w podobny sposób, będzie przybierać na znaczeniu. Również to biorę stąd, że jak widzę po tym moim programie, jakby, w którym Mam 5 razy więcej mniej więcej ludzi, niż sobie zakładałem i wszyscy mi piszą, że to jest fajnie, że właśnie tak to robię. Znaczy jest zapotrzebowanie na to, nie? I ja się bardzo bałem, że moi koledzy dawni z dużych mediów się zorientują, że tak warto teraz robić i zaczną tak robić. Na szczęście z mojego punktu widzenia dalej uprawiają tą bezsensowną naparzankę i coraz więcej ludzi jakby potrzebuje tego świeżego powietrza, nie? Poza tym myślę, że też się zmieniamy jako społeczeństwo, tylko to znaki tego, znaczy takie już są pierwsze, moim zdaniem, takie sygnały tego, że społeczeństwo się zmienia. Myślę, że to będzie widoczne za parę lat mocniej, tylko trzeba nad tym bardzo pracować. To się samo nie stanie. W tym sensie mnie bardziej interesuje praca nad tym, żeby dojść do momentu, kiedy media publiczne i porządne instytucje będą mogły funkcjonować, niż teraz. Znaczy, jakby była wola polityków, to bym chętnie jakby powiedział, jak to zrobić, tylko że nie podejrzewam, żeby ta wola była.
Janku, ty jesteś długo członkiem Rady Programowej Polskiego Radia. Siedzisz w samym środku tego wieloryba. Jak ty byś to naprawił?
Tak, znaczy ja nie, po pierwsze, ja nie wierzę w sterylne dziewictwo mediów. No bo tam są już zawsze ludzie, publicyści muszą mieć, no, nawet ci to prowadzący.
Władza,
muszą mieć władzy. Też temperamenty. Oczywiście jest to kwestia powściągnięcia tych temperamentów, nie wchodzenia w jakieś drastyczne polemiki i tak dalej, i tak dalej. Reakcja na przykład, jak mówi interlokutor nieprawdę, no to reagujesz, prawda, na to i jak on mówi, widzisz, że jest biały, a on mówi, że czarny, no to mówisz, przepraszam bardzo, ale ten kubek, który stoi przed nami jest biały, szanowny panie. A wywołałeś tu BC, w tej radzie właśnie programowej Polskiego Radia, jest pewna pani, która pracowała w BBC i ona teraz twierdzi, że BBC jest opanowane przez kręgi liberalno-lewicowe, no więc to też jest taka na przykład obserwacja. Ale łagodnieją obyczaje jednak. Ja uważam, że to o czym Igor mówił, że to nowe pokolenie, które wchodzi, ci ludzie coraz młodsi, którzy nie są też tak obarczeni historią, tymi wszystkimi przypadłościami, które wcześniejsze pokolenia przeżyły, które mają zupełnie inne problemy do rozwiązania.
Słuchajcie, reklamujecie moją książkę Koniec pokoleń podległości.
No tak. Oni, dziękuję one wam. Też już będą inaczej pewne sprawy rozumiały, rozstrzygały i czego innego będą od rzeczywistości politycznej oczekiwały.
Jasne, ale czy ty byś jakieś instytucjonalne, bo tak jak mówię, ty masz ogromne doświadczenie. Mało tego, przez te 8 lat wytrzymałeś siedząc w tej radzie.
Czy nie, a nie 8, 6.
6, no to, tak. To w każdym razie siedziałeś.
Chcę wam powiedzieć, że przewodniczącym tej rady jest pan Suski.
Poczekaj, żebyśmy państwu wytłumaczyli. Jest rada programowa, w której dominują osoby związane z władzą i ty tam bohatersko co robisz?
No staram się, że tak powiem, czasami przywracać, żebyśmy wracali na ziemię. Jest problem na przykład w polskim radio, które w ostatnich latach bardzo mocno straciło słuchaczy.
No dramatycznie,
wszystkie trzy anteny polskiego radia w tej chwili mają słuchalność nieprzekraczającą 8-9 punktów. Wszystkie trzy. Jedynka, dwójka i trójka. RMF sam ma 31 punktów. No więc zobaczcie, to jest po prostu gigantyczna różnica.
To po co utrzymywać, Janku, media publiczne?
Bo media komercyjne nie zrobią nigdy tego, co będą robiły media publiczne.
No, widzieliśmy w ostatniej kampanii.
Nie, ja mówię, ale też chodzi o na przykład, no nigdzie nie powstanie, żeby się trzymać Polskiego Radia, nigdzie nie powstanie coś takiego jak drugi program Polskiego Radia, który jest absolutnie, w zasadzie powiedziałbym sterylnie apolityczny, gdzie wyłącznie dominuje kultura wysoka, teatr Polskiego Radia.
Czy redaktor Mazurek to nie wyleciał z dwójki radiowej?
Ja nie wiem, czy wyleciał, czy nie wyleciał, no on miał tam taki i miał rozmowę tam.
O muzyce i z różnymi ludźmi, tam polityki chyba nie było.
Znaczy akurat tego kazusu nie...
politycznych chyba wyleciał. Tak przypomniało mi się, jak mówisz nie, o tym... Dobra, tu stawiam znak zapytania.
Ja krytykuję poprzednie rządy, bardzo mocno poprzednie, ale wiem, że jestem w ostatnich latach, byłem na czarnej liście w polskim radio.
Kto tę listę trzymał?
Bo nawet zaraz nagrałem program i okazało się, że nie można go... Ktoś mnie zaprosił, jeden kolega, nie można go wyjść.
Na przykład jeśli chodzi o też o festiwale organizowane przez media publiczne, przez na przykład współuczestniczenie Polskiego Radia w rozmaitych festiwalach, przedsięwzięciach kulturalnych i tak dalej, czego nie podejmą. Dlaczego na przykład w całej Europie Zachodniej istnieją media publiczne? No nie dlatego, że są niepotrzebne i że to jest jakieś nie wiadomo czyjeś widzimisię, tylko dlatego, że one są elementem kultury w ogóle też.
Ale wiecie, ja przepraszam, ale jednak, bo tak z punktu widzenia obserwatora patrzę sobie na konkretny przykład. Radiowa Trójka. To jest nie do odbudowania.
Nie ma już trójki radiowej.
No tak, ale mówimy o przyszłości, tak? No, niektórzy sobie tam obiecują, że prawda, coś się zmieni. To jest nie do odbudowania. To znaczy, radio tworzy zespół dziennikarzy, który tak naprawdę tworzył je przez dekady. Był pewien korpus, który pod wpływem wydarzeń ewidentnie politycznych rozpadł się na dwie grupy. Założone zostały dwa prywatne radia i wiedząc o...
Internetowe. Tylko do końca,
tak, internetowe. I wiedząc, to ludzie, którzy przeżyli to bardzo, niektórzy bardziej niż bardzo. I teraz dla nich doświadczenie było traumatyczne i podejrzewam, że oni nie zaryzykują już powrotu do mediów publicznych, bo przecież znów może się zmienić władza.
Redakcja jest jak dobry zakład rzemieślniczy, w której musi być mistrz, czeladnik i uczeń.
No ale czego nas uczy przykład Trójki na przyszłość? Bo już nie mówię o tym.
Tego, żeby nigdy czegoś takiego nie zrobić. No i afera była, wiecie o co była.
No o piosenkę.
O piosenkę.
I listę przebojów.
I o fałszywe oskarżenia pod adresem Marka Niedźwieckiego, że w nieuczciwy sposób prowadzi listę przebojów. Przecież nie chcę wchodzić w szczegóły.
No i piosenka Kazika, która dotyczyła Jarosława Kaczyńskiego, znalazła się na pierwszym miejscu i stąd wybuchła awantura, bo było to niepożądane.
To było tak absurdalne. Ale to jakby to jest jakby objaw choroby, tak? która toczy w ogóle i polskie media, i całe polskie życie publiczne. Więc pytanie, jak jest z tego wyjście? Bo moim zdaniem nie jest problem w tym, że musimy znaleźć dobre rozwiązania prawne, bo te ustawy, które w Polsce powstawały, one były wzorowane na najlepszych funkcjonujących dokumentach na świecie, a zwłaszcza w Europie. Ale jeśli nie zmienimy kultury politycznej, to każde najlepsze ustawy można zmienić. Tak?
Tego przykładem. No.
Więc oczywiście, jeżeli nowa władza chciałaby naprawdę, no to jest bardzo proste. Znaczy, może po prostu wybrać takich ludzi, powołać na szefów tych mediów takich ludzi, którzy będą trzymali standardy i powiedzieć, macie trzymać standardy, a nie macie wywalić prawicowców.
Macie bezpieczeństwo.
A nie macie wywalić 100% teraz pisiorów i wstawić 100% naszych, tylko zróbcie dobre medium.
Ale wiecie, że wspominałeś o tej czarnej liście, na której jesteś. Po 8 latach nie wiem, kto mógłby być osobą do zaakceptowania przez strony sporu, ponieważ w zasadzie te...
Wiesz, Igor, tylko jak pisze na przykład pan, który był wicedyrektorem Trójki w ostatnich latach i który dokonał tam naprawdę haniebnych rzeczy. I on pisze w sobotnio-niedzielnej Rzeczpospolitej, czy w weekendowej Rzeczpospolitej, że on ma nadzieję, że nie dojdzie już do, że nie dojdzie w polskim radio, ani w mediach publicznych nie dojdzie do żadnych czystek. No facet, który ma łapska umoczone właśnie w krwawych czystkach politycznych, on teraz domaga się wielkoduszności. No,
no cóż, wiecie jeszcze, bo jednej ja rzeczy rozumiem, nie powiedzieliśmy, że... proszę państwa, zarobki w mediach publicznych są bardzo wysokie.
Zależy kogo.
Pokazano tam trzech głównych prowadzących. Pamiętam, jak pokazywano głównych prowadzących za poprzednich rządów, głównych publicystów za poprzednich rządów.
Wysokie,
one zawsze były bardzo wysokie. No to jest normalne.
Podejrzewam,
że prowadzący w TVN-ie i w Polsacie nie zarabiają mniej, to jest normalne. No, gwiazdy głównych programów zarabiają też niestandardowe pieniądze. Robienie z tego to jest taka manipulacja, którą się dokonuje. Łącznie ktoś tam zarobił w ciągu 2 lat tam 5 milionów, nie? Czy tam 2 miliony. Ale okazuje się, że potem policzysz, to zarabiały 3 czy 4 osoby, potem policzysz, to są pieniądze brutto, a potem jak policzysz na miesiące, to okazuje się,
że to ale wiesz, że to nie są małe pieniądze.
Ale nie są. Ale ja nie mam problemu z tym, znaczy ja uważam, że główny prowadzący największe programy informacyjne, jeżeli ma trzymać standardy, jeżeli ma być osobą doświadczoną, a nie świeżakiem, który nic nie umie, no to jest naturalne, że trzeba płacić. W państwie trzeba, znaczy tak samo jak w firmach trzeba dobrze płacić, żeby mieć dobrych pracowników, tak samo w państwie. Ja w ogóle szczerze nie jestem żadnym zwolennikiem taniego państwa, uważam, że urzędnicy państwowi powinni zarabiać wysoko, wiceministrowie powinni zarabiać duże pieniądze, znaczy konkurencyjne, czy potem zbliżone do rynku, po to, że można było brać dobrych fachowców z rynku, a nie ścinać im pieniądze, bo Super Express czy Fakt napisze, prawda, i stracimy 3%. No to jest dziadowskie państwo. I oczywiście jest bardzo trudno podjąć politykom taką decyzję. Jeśli ci politycy podejmą teraz decyzję, że podnosimy pensję aparatu państwowego nie tylko nauczycielom, bo nauczycielom trzeba jak najbardziej, nie tylko 30, tylko dużo więcej, ale aparatu państwowego, ale wprowadzamy zasady, sprawdzanie efektywności pracy i tak dalej, to tylko będę tego zwolennikiem.
I
i uważam, że to powinno być nieatrakcyjne miejsce pracy.
Prezydent, premier powinni zarabiać 50 tysięcy złotych, na przykład w tej chwili w Polsce. Minister, żeby był, przecież też ściągnięcie, wiceministrowie już naprawdę powinni być w dużej części osobami fachowymi w ministerstwach. Dyrektorzy departamentów, no już powinni być wyłącznie fachowcami. I oni powinni zarabiać tak, żeby po prostu, oczywiście nie będą zarabiali tyle, ile w komercyjnym banku, ale powinni zarabiać tak, żeby po prostu godziwie żyli. Żeby nie mieli problemów z dorabianiem, szukaniem jakichś fuch na mieście i tak dalej, uczciwych fuch. Tylko żeby nie musiał brać jeszcze wykładów jakichś dodatkowych, nie wiadomo czego jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Nie, powinien z tej pensji się móc utrzymać. Tak samo jak profesor wyższej państwowej uczelni. Powinien zarabiać godnie. Jak słyszę, że w Polskiej Akademii Nauk profesor zarabia, nie wiem, 6 tysięcy złotych, no to etatowo to jest po prostu, jest to skandal, no. Bo to jest zawracanie głowy w ogóle, no.
Ale to, moim zdaniem, to jest rzecz, która jest do zrobienia. Bo jak przełożymy te, znaczy jakbyśmy przeliczyli te pieniądze, ile, bo to jest inwestycja. Znaczy, jeżeli traktujemy to jako wydatek, który trzeba ponieść, to jest inwestycja. Bo jeżeli wprowadzimy jasne, dobre reguły, tak, policzymy, ile tych urzędników trzeba, jakich, czy te ministerstwa muszą być mniejsze, czy większe. Być może niektóre muszą być duże. Okej, ale one zarobią. Dobry aparat państwowy spowoduje, że państwo będzie miało więcej przychodów, więcej pieniędzy z podatków i tak dalej.
Będą mieli nowatorskie pomysły.
Ja uważam, że państwo powinno inwestować w pewne rzeczy. Tak jak akurat zapisu inwestowało, nie wiem, w Centralny Port Komunikacyjny czy w uzbrojenie, tak samo powinniśmy inwestować w edukację i w urzędników. To są rzeczy niezbędne do tego, żebyśmy mogli dokonać wielkiego skoku. O którym piszę w mojej książce, polecam, reklama.
Wiecie, co mi przychodzi do głowy, że wcale nie jestem przekonany, czy taka rozmowa, jaką dzisiaj prowadzimy, mogłaby się odbyć w mediach publicznych w ciągu tych ostatnich lat. Mam duże podejrzenie, że ty jesteś na jakiejś czarnej liście, Janku na dwóch chyba, i generalnie to byłoby chyba niemożliwe, ale ja cały czas mam takie wrażenie, że docieramy do momentu, w którym pytanie o to, czy w ogóle potrzebujemy, bo jeżeli dodamy te elementy, upolitycznienie, co do którego jesteście sceptyczni, że mówicie w zasadzie, że pewne upolitycznienie mediów publicznych pozostanie, choćby ze względu na kulturę polityczną. Dalej, że to jest miejsce, które traci na znaczeniu w sensie oddziaływania na odbiorców. No te dane, które podajesz, Janku, dotyczące Polskiego Radia są po prostu dramatyczne.
Ale telewizja wcale, bo to też było radio było fatalne zarządzane.
Polskie Radio z własnej winy ma tego typu osiągi.
Oczywiście to jest łatwe zlikwidować coś, to jest łatwa decyzja, a bardzo trudne zbudować. Więc ja raczej mimo wszystko, mimo mojego sceptycyzmu, uważam, że lepiej próbować zrobić chociaż małe wysepki. Tak? Im więcej wysp normalności będzie, tym łatwiej dojdziemy do tego celu, na którym nam zależy, takiej po prostu normalności. I nie chodzi o to, żebyśmy się nie różnili, bo my się możemy różnić w wielu sprawach. Zatem się różnimy, tak? Nie, no, to jest potrzebne. Jesteśmy krajem wielobarwnym, bardziej różnorodnym niż jakie jestem dopiero niedawno. Sprawę zdałem z tego, że jakby bardzo jesteśmy różnorodnym krajem ideowo i będziemy takim, bo Polska jest taka dosyć specyficzna i taka będzie, ale w tym nie ma niczego złego. To jest w porządku.
Ja nie twierdzę, że telewizja publiczna w tej chwili, która ma rozbudowanych ileś kanałów tematycznych, jakieś monstrualną, już nawet o niektórych nie wiedziałem, chociaż się interesuję tym bardzo, nie twierdzę, że musi być taka wielka, jaka jest. Nie, ale uważam, że dwa kanały telewizji publicznej powinny w Polsce istnieć bezwzględnie. I kanał informacyjny.
Okej, słuchajcie, to ja wam bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękujemy.
Nad sukcesem naszego spotkania czuwał redaktor Jakub Bodziony, ale bez państwa nic by nam się nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki wsparciu przez Patronite, dzięki darowiznom cyklicznym, za które w imieniu całego zespołu i swoim bardzo państwu dziękuję. Liczy się naprawdę każda złotówka. Zachęcam także do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Wiadomo, że algorytmy tam pracują jak myszki, kiedy państwo także komentują, do czego również państwa zachęcam. No i proszę państwa, my widzimy się za tydzień w następnym Prawie do Niuansu i jeszcze raz dziękuję moim gościom.
I my dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Do zobaczenia za tydzień.
Dzięki.